Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś moim gościem jest pan Janusz Szewczak, prawnik, analityk gospodarczy, publicysta społeczno-ekonomiczny, specjalista z zakresu finansów, prawa finansowego i makroekonomii, wykładowca akademicki, były parlamentarzysta, człowiek wielu talentów, również sportowych. Witam pana.
Witam serdecznie.
Dodam jeszcze, bo to główny powód naszego spotkania na antenie, autor wielu ważnych publikacji książkowych, m.in. o banksterach, to był bestseller, a ostatnio również w krakowskiej oficynie Biały Kruk, idiotokracji. To jest swoisty neologizm. Zarejestrował pan tą nazwę?
No na razie nie, chociaż rzeczywiście wydaje się, że obok demokracji i innych kracji mamy coś nowego. No i w dużej mierze bym powiedział coś bardzo niepokojącego.
No właśnie, ja znalazłem i autokrację, pajdokrację, plutokrację, ochlokrację, technokrację, scjentokrację, merytokrację, a nawet kleptokrację. No i oczywiście demokrację z przymiotnikiem liberalna. Gdzie to umieścić, tą pańską idiotokrację? Wprawdzie w podtytule wyjaśnia pan, że to zmowa głupców, ale wolałbym jakieś szersze uzasadnienie, jeśli łaska.
Tak. Za długo zastanawiałem się, jaki tytuł właściwie pasowałby do naszej współczesności, do dzisiejszej rzeczywistości. Z reguły najczęściej myślimy o tej formie rządów, jaką jest demokracja z dodatkiem liberalna. No ale pytanie moje było takie, że jakby same skierowane do siebie, czy my się nie staczamy już jakiejś odmęty, bym powiedział, pewnego rodzaju terroru, nawet nie formy demokratycznej, tylko terroru nowoczesnej głupoty, która właściwie w dużej mierze eliminuje i autorytety, i mądrość, a nawet zdrowy rozsądek. To właśnie widzimy na co dzień. Ja powtarzam chętnie cytowane przez siebie, można powiedzieć, powiedzonka, czy przysłowia, czy pewne parymie, które mówią, że dobrze jest mieć otwarty umysł, ale nie na tyle otwarty, żeby z niego co chwilę wypadał mózg.
Wydawało się, że demokracja jest jakimś szczytem swoistym, prawda? Ale była taka wypowiedź świętego Jana Pawła II, że demokracja bez wartości łacno przeradza się w dyktaturę. Czy mamy do czynienia z czymś podobnym? Bo jednocześnie czytamy na przykład u profesora Wojciecha Roszkowskiego w Roztrzaskanym lustrze, że mamy do czynienia z upadkiem cywilizacji zachodniej.
Absolutnie tak. Ta moja pozycja dotycząca idiotokracji bardzo współgra z tym, co napisał pan profesor Roszkowski, który w sposób taki niezwykle precyzyjny, naukowy pokazał nam te zagrożenia. Ja bardzo chętnie cytuję świętego Jana Pawła II we wszystkich swoich pracach, mianowicie dlatego, że to oprócz przywódcy duchowego, nie tylko przecież katolików, polskiego narodu, był wybitny intelektualista. I zaczynam swoją książkę od zacytowania świętego Jana Pawła II, który mówi tak: głupiec bowiem łudzi się, że posiada rozległą wiedzę, ale w rzeczywistości nie potrafi skupić się na sprawach istotnych. Nie pozwala mu to zaprowadzić ładu we własnym umyśle, ani przyjąć właściwej postawy wobec samego siebie i najbliższego otoczenia. Gdy wreszcie posuwa się do stwierdzenia, że Boga nie ma, ujawnia z całkowitą jasnością, jak znikoma jest jego wiedza i jak daleko mu jeszcze do pełnej prawdy o rzeczach, o ich pochodzeniu i przeznaczeniu. To jest takie memento, można powiedzieć, dla współczesności, kiedy no, ta idiotokracja właściwie rozrasta się do rozmiarów porażających, bym powiedział, tych, którzy no, nie tylko mają kompetencje, wiedzę, wykształcenie, bo często wykształcenie też zauważamy, wcale nie musi iść w parze z rozumem, z rozsądkiem, zdrowym rozsądkiem. Nawet takie pojęcie, które tu przytaczam w tej pozycji, uczeni idioci. No to jest, wydaje się, zbitka taka słów, prawda, nie bardzo, można powiedzieć, pasująca do siebie, ale tak jest, przy czym my mamy tą chorobę, którą ja nazywam taką dżumą XXI wieku, czyli współczesną głupotę. To jest choroba przez stara cywilizacji.
No właśnie.
Z głupcami mieliśmy zawsze do czynienia.
Filozofowie starożytni się zmagali. Erasm z Rotterdamu napisał pochwałę głupoty słynną,
tak, ja
prawda?
Go tu bardzo wszechstronnie, wielokrotnie przytaczam, bo wówczas przecież też ta pozycja była no, szokująca, pokazująca, że to nie jest tak, że ludzkość już wszystko wie, zjadła wszystkie. Rozumiem się, że ta nasza choroba tej głupoty, takiej wszechogarniającej, takiej w wymiarze również, bym powiedział, atakującej wszelkie wartości chrześcijańskie. To jest nowa odsłona jakby dzięki technologii, dzięki mediom społecznościowym. Każdy głupiec może dzisiaj zasłynąć na 5 minut na całym świecie.
Mało tego, może zostać wybrany do parlamentu. Dzisiaj takich przykładów nam nie brakuje. Pan ma takie doświadczenie parlamentarne. No jest poziom intelektualny i poziom wiedzy ekonomicznej i prawniczej u naszych parlamentarzystów według wielu fachowców jest żenujący, ale tak właśnie dyktuje demokracja. Każdy może zostać wybrany i problem jest, jak mówią niektórzy, w wyborcach, a nie w wybieranych.
Niewątpliwie jest tak, że również jakieś ciała polityczne są pewną emanacją pewnych postaw, nastrojów, zachowań, opinii społecznych, czyli skoro właściwie to społeczeństwo jest, tak bym powiedział, demoralizowane, ogłupiane przez całe dekady, no to dziwnego, że być może woli mieć takiego reprezentanta, który przypomina im bardzo siebie. I ja mówię, największym problemem jest to, że sytuacja, w której głupota bierze się za myślenie, czy można powiedzieć za tworzenie prawa, tak, za budowanie systemów pewnych społecznych. Wtedy mamy absolutne porażające niebezpieczeństwo. Też bardzo często ta dzisiejsza głupota przypomina do złudzenia, można powiedzieć, postęp, nowoczesność.
A no właśnie, to są pojęcia, które są definiowalne w sposób taki rozszerzający, że trudno już trafić w sedno. O co chodzi z nowoczesnością? O co chodzi z postępem? Z tolerancją? To następne takie redefiniowane namiętnie pojęcie.
No, jeśli dzisiaj ta głupota, czy ludzie po prostu zwyczajnie głupi i podli są nagradzani tytułami naukowymi, nagrodami międzynarodowymi. Jeśli nagradza się tych głupców dość powszechnie, kreuje się ich, popularyzuje ich zachowania, postawy, no to coraz trudniej odróżnić tych mądrych od tych głupich.
Od co?
Tak, to jest coraz trudniej odróżnić to, co wartościowe, od tego, co jest miałkie, byle jakie, głupie, podłe czy deprawujące.
Ale nieuchronnie wobec tego doszliśmy do problemu mediów, które kiedyś były nazywane czwartą władzą. Dziś niektórzy twierdzą, że jest to pierwsza władza w gruncie rzeczy i władza nieograniczona, szczególnie jeśli chodzi o tak zwane media społecznościowe. Ja nigdy nie użyłem tego bez cudzysłowu.
Tak, no my ten termin, prawda, mamy jako media, social media, czyli te socjalne, społeczne.
A to jest biznes i to miliardowy.
Ale oczywiście jest to wielki, wielki, niezwykle bym powiedział agresywny biznes. Biznes, bym powiedział na dodatek, aspirujący do roli twórcy pewnych zasad, wartości, czy antywartości, czy antykultury, bym powiedział, ale niezwykle bogaty, sprawny, bezwzględny w eliminowaniu tych, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości, którzy posługują się krytycznym myśleniem, którzy analizują pewne rzeczy. No to jest bardzo widoczne, to nie tylko przecież te wydarzenia współczesne w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. No, można powiedzieć, czy ktoś z nas mógłby sobie wyobrażać, że prezydent największego państwa na świecie zostanie ocenzurowany, czy zbanowany, jak to się mówi.
Powstaje pytanie, kto naprawdę rządzi.
Tak, Twittera czy innych środków tego typu.
No, doszliśmy w gruncie rzeczy do takiego momentu, że muszę pana zapytać o lek na idiotokrację. Czy jest jakaś nadzieja? I jaka?
Wie pan, oczywiście to jest trochę tak, że te kolejne pokolenia są w pewnej kontrze, są często krytykowane przez tych starszych. Pamiętajmy jednak, że ludzie starsi dzisiaj w dużej mierze są ostatnimi strażnikami takimi naszej tożsamości, można powiedzieć, pamięci pewnej historycznej, duchowej, religijnej.
Ale to, przepraszam, za jedno słowo, autorzy starożytni również narzekali na młodzież.
Ależ oczywiście, no ale jednak był Sokrates, który nauczał, był Seneka, był Platon, który pozostawiał wielką spuściznę, Arystoteles i tak moglibyśmy wymieniać, a później był święty Tomasz z Akwinu, czy święty Augustyn, czy właśnie wspomniany przez pana Erasma z Rotterdamu, Kant, Leibniz, co moglibyśmy tak wymieniać, że były autorytety nie tylko intelektualne, czy nawet moralne, etyczne, ale byli to ludzie ze wszechmiar mądrzy po prostu. To jest problem oczywiście gigantyczny dzisiaj, bo dzisiaj wielu zwykłych głupców uchodzi za autorytety.
Ja nie znam przypadku, żeby ktoś z powodu czegoś mądrego, powiedzenia czegoś mądrego uzyskał jakąś popularność, a za to z powodu powiedzenia czegoś totalnie głupiego bardzo łatwo jest być popularnym.
Tak jest, bo takie postawy są właśnie przez te media społecznościowe głównie nagradzane. One są promowane, one bardzo szybko przyciągają grupy całe zwolenników. No, ja bym powiedział, że jednak głupota nie zwalnia od myślenia. Każdy powinien, że tak powiem, sam podejmować pewne decyzje, nie zdawać się na wyłącznie informacje z sieci internetowych, bo wiemy, jaka jest skala po prostu zwykłych oszustw, kłamstw, prawda, tych fake newsów. Dzisiaj nie bardzo już potrafimy odróżnić, co jest informacją prawdziwą, co fałszywą, co jest oceną z gruntu wymyśloną.
Bo jest to niezwykle trudne. Czyli jest jakaś puenta naszej dzisiejszej rozmowy pozytywna? Bardzo bym prosił.
No, puenta jest niestety dość, bym powiedział, pesymistyczna, dlatego że te role takich instytucji, które kształtowały ludzki rozum i charakter, ludzką myśl i ducha. Kiedyś to były uniwersytety, to były kościoły, to były rody, które tradycyjne. Dzisiaj właściwie można powiedzieć, tego nie ma. Dzisiaj raczej się indoktrynuje się, czy się tworzy pewne ideologiczne koncepcje na uniwersytetach bardziej niż zmusza do myślenia przede wszystkim. Nie tylko do przyswajania wiedzy, ale do myślenia. Więc no, to jest bardzo trudny moment dla społeczności, a można powiedzieć, być może dla właścicieli świata, ci, którzy no, nie myślą albo przynajmniej nie podejmują tego w ogóle tego wyzwania, są z tego powodu zadowoleni, bo jak mawiał Fredro, głupoty straszna potęga, ziemię burzy, piekła sięga.
No właśnie, dużo tego optymizmu w pańskiej wypowiedzi na koniec nie było. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Przypomnę Państwu, że dziś moim gościem był pan Janusz Szewczak, prawnik, analityk gospodarczy, a przede wszystkim publicysta społeczno-ekonomiczny i wykładowca akademicki. Dziękuję bardzo.